Wojna w Ukrainie miała trwać kilka dni, trwa 4 lata. Jak to możliwe? Czego wojna powinna nauczyć polską armię? Czy Polska może być kolejnym celem Władimira Putina? Między innymi o tym dziś w rozmowie dnia. Państwa i moim gościem jest major rezerwy, pilot Michał Fischer, doktor, inżynier, ekspert wojskowy, wykładowca akademicki, publicysta. Witam serdecznie.
Dzień dobry, nie jestem ekspertem.
No, ale analizy w tygodniku Polityka od wielu, wielu miesięcy śledzi bardzo wiele osób. Moskiewska propaganda udowadnia, że zwycięstwo w Ukrainie jest przesądzone. Wspieranie Kijowa to strata pieniędzy. A jaka jest rzeczywistość, panie majorze? Faktycznie zwycięstwo Rosji jest przesądzone?
Nie, nie jest przesądzone. Aczkolwiek, no niestety, zwycięstwo Ukrainy też nie jest przesądzone. Ta wojna nie jest rozstrzygnięta. Ale przypuszczalnie, tak jak tak my sądzimy, rozstrzygnie się do końca tego roku, aczkolwiek to nie będzie koniec wojny. Tylko tu już będzie, zacznie się zarysowywać, kto zyskuje jakąś ewidentną przewagę w tej wojnie. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że ta wojna nie jest o terytoria. To jest najważniejsze. To jest opanowanie nad całą Ukrainą i to się niestety Rosji może udać.
Bo w swojej analizie pan wylicza, że od początku roku Rosjanie zajęli 19 wiosek, ponad 570 kilometrów kwadratowych. To obszar wielkości powiatu łowickiego, ale jak pan mówi, nie o obszar chodzi.
Nie, nie. Dlatego, że Rosjanom chodzi o złamanie woli walki Ukrainy, o wpędzenie ludzi w taką apatię, a już niech będzie wszystko jedno, byleby ta wojna się skończyła. Oni panicznie boją się, Rosjanie się panicznie boją takich zwycięstw, jakie odnosili Amerykanie. Takie jak odnieśli w Iraku, jak odnieśli w Afganistanie, jak odnieśli w Wietnamie i tak dalej. Gdzie wszędzie zwyciężali bez żadnej trudności, zajmowali określone terytoria, po czym no, nie byli w stanie ich okiełznać, że tak powiem. No, jeżeli chodzi o Wietnam, to tam teoretycznie od początku mieli panowanie nad Wietnamem Południowym, no bo to był ich sojusznik, ale no, nie byli w stanie sobie poradzić z niekończącą się partyzantką. Zresztą dokładnie to samo ich spotkało w Iraku i w Afganistanie.
I pan myśli, że w Ukrainie jest to możliwe? Czy jak, no bo teraz bombardowana jest infrastruktura energetyczna, komunikacyjna. Rozumiem, że ludzie mają być zamęczeni. To myśli pan, że nie będzie tej partyzantki?
No jeżeli doprowadzi się... Dzisiaj mamy XXI wiek, mamy pole wojny informacyjną. Jednocześnie, o czym my zapominamy, przeciwko Ukrainie też jest prowadzona niesamowita wojna informacyjna przez Rosjan, tak samo jak przeciwko nam zresztą. I tam ona jest ukierunkowana na to, że Zachód was zostawił, Zachód was zdradził, po co chcecie na ten Zachód, nikt was tam nie chce, niczego nie macie do zaoferowania, tylko z Rosją i tak dalej, i tak dalej. I oni w pewnym momencie, jeżeli oni się złamią, to będzie gorzej, dlatego że no większość ludzi popadnie w apatię, ale będzie spora część tego społeczeństwa, które w to uwierzy i po prostu się przyłączy do Rosjan, niestety.
A dostrzega pan cień szansy?
W razie kolejnej agresji byśmy mogli mieć ich wspólnie, Rosję z Ukrainą.
A dostrzega, jest szansa, że Ukraina wyjdzie z tego cało, że się wybroni, że nie będzie tego złamania?
No na szczęście jest taka szansa, ponieważ w Rosji też nie jest najlepiej. Przede wszystkim tutaj szansą Ukrainy jest to, że w Rosji pojawia się taka opozycja na Kremlu, ponieważ tam ludzie nie mają nic do powiedzenia. Jeżeli ktoś w ogóle tutaj przy okazji chce powiedzieć, jeżeli komuś w Polsce się Rosja podoba i chciałby jednak, tak jak proponują niektóre ugrupowania w Polsce, współpracować z Rosją, pójść nawiązać jakąś szerszą współpracę z Rosją, to w Polsce będzie tak samo. Też ludzie nie będą mieli nic do powiedzenia, nic kompletnie. Dlatego ludzie nie mają wpływu tam na władzę. Ale na samym Kremlu pojawia się taka frakcja siłowików. To są ludzie, którzy zadają po cichu na razie na swoich daszach, ale czasami gdzieś tam dają temu wyraz. Pytania, no dobrze, towarzyszu Putin, to wy tutaj rządzicie już ćwierć wieku. I mamy pytanie, i co byście właściwie osiągnęli przez te 25 lat? Nie? Może pora na emeryturkę i tak dalej. I to jest właśnie szansa Ukrainy. Jeżeli tam dojdzie do jakiegoś takiego załamania, przy czym to może wyglądać w ten sposób, że albo Putin będzie chciał zatrzymać tę wojnę, zamrozić ją, gdzieś tam spowolnić i zająć się wewnętrznymi sprawami, czystkami, stabilizowaniem tej sytuacji na szczytach władzy, albo po prostu oni Putina obalą, przy czym to będzie też dość ciekawa sytuacja. Dlatego, że jeżeli oni by obalili Putina, to tam jego następcy są tylko gorsi od niego.
Więc ta przyszłość nie rysuje się optymistycznie, natomiast bardzo dużo się mówi...
To znaczy, to jest o tyle optymistyczne, nie optymistycznie dla nas, ale optymistycznie dla ostatecznego zwycięstwa. Mianowicie, jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że jeżeli ta frakcja siłowików dojdzie do władzy, no to oni dają temu wyraźny wyraz. Oni nieraz to mówią, że oni chcą pełnej mobilizacji, przestawienia przemysłu na tory wojenne, czego Rosja do tej pory nie zrobiła, wprowadzenia gospodarki centralnie sterowanej, żeby nie borykać się z jakimiś finansowymi kombinacjami i tak dalej. I od razu, skoro walczymy z całym NATO w Ukrainie, no to walczmy, od razu rozpocznijmy, przejdźmy do kolejnych etapów działań, czyli uderzmy na państwa natowskie i poszerzmy front wojny, nie? Do całości.
O tym, co jeszcze przed nami porozmawiamy, natomiast spójrzmy na pole walki, bo bardzo dużo się mówi o tym, że ta wojna zmieniła to współczesne pole walki. Polska armia, czego konkretnie powinna uczyć się od ukraińskiej?
Polska armia będzie działać w nieco odmiennych warunkach, ale kluczowym jest to, że jeżeli już staniemy naprzeciwko Rosjan, to znaczy, że już przegraliśmy wojnę informacyjną. No, i właściwie nie wiadomo, jak ta armia się w takiej sytuacji mogłaby zachować. Dlatego, że gdzie leży główne niebezpieczeństwo, niestety? Główne niebezpieczeństwo leży w tym, że Rosja już wie, że popełniła bardzo fatalny błąd polityczny. Sprzeniewierzyła się własnej doktrynie, która to doktryna mówi o tym, że państwo najpierw należy zdestabilizować, oderwać od sojuszników, spowodować, że będzie ono wewnętrznie skłócone, że będą rozruchy, że władza nie będzie panowała nad tym państwem i wtedy dopiero wtargnąć militarnie na takie przygotowane już poletko, pobojowisko wręcz, osadzić swoją władzę, wprowadzić twardy reżim, umocnić tą władzę i tak dalej. I zrobić taką kolejną Białoruś. Bo Rosja nie chce tych terytoriów przyłączać do siebie, tylko chce zamieniać w państwa kompletnie zależne, wasalne. I chce to robić kolejno w całej Europie, o czym napisali w swojej doktrynie strategii polityki zagranicznej, gdzie napisali, że ich celem jest przebudowa porządku światowego, budowa świata wielobiegunowego. Tam jest to jawnym tekstem napisane wprost. Także tu
kończąc
nie
ten
ma
wątek,
co kombinować.
Jeśli poszliby dalej, to jaka będzie reakcja na to? Bo pan pisze w analizach, że raczej bardziej prawdopodobny jest atak na kraje bałtyckie. No ale jaka reakcja świata?
A to zależy, co Rosjanie osiągną. Jeżeli oni zrobią tak, jak mówi doktryna Gerasimowa, tak zwana, chociaż tak naprawdę jest autorem tej doktryny, jest szef wojskowych ekspertów Rosji przy prezydencie Putinie, to jeżeli oni zrobią tak, jak ta doktryna mówi, to w państwach bałtyckich będzie prawie że wojna domowa i NATO nie będzie wiedziało, co ma zrobić właściwie, po której stronie się opowiedzieć. Co tam się właściwie dzieje? Ludzie będą powtarzali w państwach sojuszniczych, że przecież to są ich wewnętrzne sprawy. Dlaczego my się w to mieszamy? Dlaczego my wysyłamy tam wojska i tak dalej? No także tu może to takie niebezpieczeństwo nam grozi. Zresztą to samo może się dziać w Polsce. Jednocześnie jak Polska będzie miała być celem ataku, to poza tym, że u nas wywołać jakiś taki stan destabilizacji, wzywanie do nieposłuszeństwa obywatelskiego, do brania sprawy w swoje ręce, na przykład pilnowania granic przez jakieś organizacje, a nie przez oficjalne służby i tak dalej, to jeżeli na tym tle dojdzie do bójek, do starć, do bijatyk, a jednocześnie w Niemczech i w sąsiednich innych państwach, tych, które są najbliżej, które mogą nam udzielić pomocy, będzie bardzo ostra dezinformacja antypolska, nie, to Niemcy, gdzie będzie AfD wspierane na przykład, alternatywa dla Niemiec, to Niemcy też będą mówili, ale właściwie to są polskie sprawy wewnętrzne, dlaczego mamy się w to mieszać, dlaczego mamy wysyłać tam wojska. Zresztą oni nas strasznie nie lubią. Oni cały czas mówią, że przecież wszystko przez te Niemcy i my mamy im pomagać.
Panie majorze, trochę to brzmi fantastycznie, mając na uwadze, jaką mamy przeszłość. To jest realistyczny scenariusz?
No jest, no przecież chyba wszyscy widzą, co się dzieje, tak? Nie są Niemcy wrogiem na równi z Rosją traktowani u nas w naszych umysłach, a tymczasem jest to państwo demokratyczne w przeciwieństwie do Rosji. Jest to państwo, które zostało zupełnie zindoktrynowane przez te 80 lat, dlatego że to wszystko zależy od tego, jak są ludzie zindoktrynowani. Z każdego państwa można zrobić bandytów. W każdym państwie może się narodzić faszyzm, radykalizm.
Porozmawiamy, bo czas płynie, panie majorze. W tej chwili nadrabiamy, jeśli chodzi o zbrojenia, wieloletnie zaległości. Mówi się, że...
Najgorsze jest to, że nie nadrabiamy tej, nie odrabiamy tej lekcji, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji. Bo tutaj jest największe niebezpieczeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o zbrojenia, to jak najbardziej słusznie. Oczywiście, że trzeba Rosję przede wszystkim odstraszyć. Tylko, że odstraszymy ich wtedy, kiedy będziemy państwem zdecydowanym, że nie chcemy się do Rosji przełączać, kiedy będzie coś takiego, co wystąpiło w Ukrainie w 2022 roku. To byli ludzie, którzy w czasie Majdanu jako jedyni ginęli z flagami Unii Europejskiej w ręku. Także jeżeli my będziemy zdecydowani i pewni i będziemy wiedzieć, czego chcemy, to się przeciwstawimy Rosji. Natomiast jeżeli połowa Polski będzie mówiła właściwie po co, przez Rosja też jest fajna, a Niemcy to sobie też wróg, to wtedy wpadniemy w ich ręce niestety.
Mówi się bardzo wiele, że to, czego możemy nauczyć się od Ukraińców, to choćby walki dronowej. Latem zeszłego roku pojawiły się informacje, że na bydgoskim lotnisku mogłaby powstać nowoczesna baza dronowa. Myśli pan, że Bydgoszcz byłaby dobrym miejscem na taką bazę?
No, te bazy to powinny się pojawić we wszystkich jednostkach wojskowych praktycznie, dlatego że szkolenie przeciwko bezpilotowcom, nie lubię tego określenia dron, które po angielsku znaczy truteń.
No i dron kojarzy się trochę z takim dronem, który lata nad ogrodem, prawda? To są bezpilotowce,
tak,
nowoczesne.
Tak, ale takie też są używane w wojnie w Ukrainie, nawet masowo. One są stosowane tam milionami. Ta rewolucja polega na tym, że te profesjonalne koncerny zbrojeniowe narzuciły zachodowi, że naszą rakietę nic nie zestrzeli, kupcie ją, kosztuje tylko 5 milionów dolarów, nie? A tymczasem Rosjanie postawili na taki kierunek, że naszego bezpilotowca zestrzeli wszystko, co macie. Nie ma problemu, każda rakieta przeciwlotnicza go zestrzeli, tylko że my wyślemy ich 100 tysięcy. Macie tyle rakiet przeciwlotniczych? Jakżeż nam przykro, że nie macie. No i nie stać was na 100 tysięcy rakiet przeciwlotniczych, z których każda kosztuje parę milionów dolarów. No więc to właśnie wygląda w ten sposób. Na tym polega cała ta rewolucja. Dlatego do tego się musimy przystosować i trzeba wyszkolić w ogóle w bielnych i czynnych środkach przeciwdziałania wszelkiego rodzaju bezpilotowcom, wyszkolić i wyposażyć wojska w tym kierunku. No i jednocześnie wykorzystać to, że bezpilotowce mają mnóstwo jeszcze ograniczeń. Takich związanych z pogodą, związanych z widzialnością, związanych z działaniem w nocy, z zakłóceniami elektronicznymi. Także I jednocześnie powinniśmy też wykorzystać tą naszą przewagę technologiczną, na przykład w tak zwanym air power, czyli w ogóle w sile tej lotniczej, której Ukraina nie miała i nie może jej wykorzystać, dlatego musi całkowicie polegać na bezpilotowcach. Bo my możemy tą rosyjską przewagę dronową zniwelować naszą przewagą na przykład lotniczą w pewnej części, czego Ukraina zrobić nie może. Dlatego to pole wygląda tak, jak wygląda tam. Natomiast u nas może być troszeczkę inaczej, aczkolwiek no, te bezpilotowce już nas na stałe wtargnęły do działań wojennych i ich się już nie pozbędziemy.
I do tego tematu z pewnością będziemy powracać. Jeśli staniemy naprzeciwko rosyjskiej armii, to znaczy, że przegraliśmy wojnę informacyjną, mówił major rezerwy pilot Michał Fischer, doktor, inżynier, wykładowca, akademicki, publicysta, który był państwa i moim gościem o poranku. Bardzo panu dziękuję, panie majorze.
Dziękuję bardzo.
Michał Słobodzian, do usłyszenia.